Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Czcigodni i drodzy miłośnicy Słowa Bożego. Tuż przed rozpoczęciem czasu wielkopostnego, który pewnie dla wielu z nas jest również doświadczeniem pewnej walki duchowej, nie przez przypadek przecież, będziemy słyszeć w pierwszą niedzielę wielkopostną Ewangelię o zmaganiu Chrystusa na pustyni, o doświadczeniu obecności złego ducha, o rozmaitych pokusach, z którymi mierzy się nasz Pan. Nie tylko po to, żeby nam pokazać, że jest droga zwycięstwa nad grzechem, nad złem, nad szatanem. I ona zaczyna się od pokonywania konkretnych, realnych pokus, które przychodzą i chcą zawładnąć naszym życiem. Pochodzi przede wszystkim o to, by w tej walce ze złem obronić w sobie świadomość i przekonanie, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Na to, ujmując rzecz trochę trywialnie, uwziął się demon. I słyszymy o tym w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, że diabłu tak bardzo zależy, by wykorzenić z ludzkiego serca przekonanie, a nawet doświadczenie obecności Boga jako miłującego Ojca, jako tego, który się troszczy, który panuje nad wszystkim i zapanuje nad tym, co w nas nieopanowane. Diabeł namawia człowieka do tego, by zbudował między sobą a Bogiem bardzo realny, doświadczalny, wręcz namacalny dystans. A ponieważ, jak wielu z nas się przekonuje, wcale nie trzeba nas długo namawiać i nie jesteśmy zbyt wytrwali w negocjacjach ze złem, potrzebujemy ratunku. I jedną z form tego ratunku jest właśnie czas Wielkiego Postu ofiarowany nam w Kościele, byśmy zmierzyli się z pokusami, ze spojrzeniem w lustro i dostrzeżeniem w sobie tego zranienia przez grzech, byśmy zwrócili uwagę na swoje słabości i przede wszystkim, byśmy obronili w sobie przekonanie, świadomość, wiarę w to, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca Niebieskiego. Zatem już teraz u progu tegorocznego Wielkiego Postu, w którym zgodnie z hasłem całego roku jubileuszowego będziemy razem w nadziei wędrować ku zmartwychwstaniu, chcemy przyjrzeć się kolejnym wersetom 17 rozdziału Księgi Wyjścia. A wszystko po to, by zobaczyć jedną z ważniejszych bitew, konflikt zbrojny, który relacjonuje nam Księga Wyjścia. W przekładzie Biblii pierwszego Kościoła usłyszymy w 8 wersecie 17 rozdziału Księgi Wyjścia: przybyli wtedy Amalekici, aby w Refidim walczyć z Izraelem. Mojżesz rzekł do Jozuego: wybierz sobie dzielnych mężów i idź, aby jutro stoczyć bitwę z Amalekitami. Ja natomiast stanę na szczycie wzgórza, a laska Boża będzie w moim ręku. Jozue uczynił tak, jak mu polecił Mojżesz, wyruszył i stanął do bitwy z Amalekitami. Mojżesz tymczasem, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Jeśli rzucimy okiem na tekst paralelny umieszczony w znanym nam bardzo dobrze Targumie Neofiti, przeczytamy w 9 wersecie taką relację z owego wydarzenia. I przybyli przywódcy Amalekitów i przygotowali szyki do walki przeciw Izraelowi w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz dla nas wojowników i wyrusz, aby jutro przygotować szyki do walki z tymi z domu Amaleka. Oto ja będę stał gotowy na szczycie wzniesienia, a w moim ręku będzie laska, którą czynione były znaki przed Panem. I uczynił Jozue to, co powiedział mu Mojżesz, jego mistrz, i przygotował szyki do walki z tymi z domu Amaleka. Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzniesienia. Mówiliśmy sobie już w naszym ostatnim spotkaniu o Refidim, tym miejscu postoju w czasie wędrówki Hebrajczyków do ziemi obiecanej. Jest to miejsce, w którym Izrael musi się zmierzyć z sercem, swoim sercem, niezwykle krnąbrnym i wciąż rozpamiętującym Egipt. Wystawiają na próbę Pana, swego Boga. Zdaje się, że chcą go pobudzić do gniewu. Jako lud Boga nie starają się o dobre notowania w oczach tego, który ich wybrał. Przeciwnie, wciąż narzekają. Oskarżają Mojżesza, oskarżają Arona. Są zdolni oskarżyć Boga o nieczułość, o niewierność, o nienawiść, o bezduszność. Każdy z nas dobrze wie, jak boli serce i jakie spustoszenie w emocjach i uczuciach robi właśnie oskarżenie o niewierność, o bezduszność, o brak zainteresowania, o brak miłości. Ale wiemy też, że odpowiedzią Boga jest łaska. Tak jakby Bóg przechodził ponad wyrzutami i goryczą, która wypływa z ust i serc Jego ludu, po to, żeby objawić swoją troskę, żeby pokazać tym ludziom, że Jemu naprawdę na nich zależy. Jest manna, są przepiórki, jest woda tryskająca ze skały i nagle pojawia się również zagrożenie życia. W Księdze Powtórzonego Prawa w 25 rozdziale przeczytamy, że Amalekici zaatakowali tyły pochodu zmęczonych podróżą Izraelitów. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Kim są owi Amalekici? Historia nie tylko biblijna opisuje to koczownicze plemię jako plemię semickie, a nawet związek plemion. Według tradycji protoplastą Amalekitów jest wnuk Ezawa, syn Elifaza i Timny. Jednak, co ciekawe, Księga Rodzaju wspomina o ziemi Amalekitów jeszcze przed przyjściem na świat Ezawa. W 14 rozdziale Księgi Rodzaju jest mowa o pobiciu Amalekitów na całej ich ziemi. Chodzi tutaj o opis wojny króla Elamu, Kedorlaomera, z miastami Pentapolis. Niektóre tłumaczenia 7 wersetu 14 rozdziału Księgi Rodzaju mówią o pobiciu Amalekitów, a niektóre twierdzą, że wtedy właśnie został zniszczony cały kraj Amalekitów, co nie musi oznaczać, że Amalekici byli ówczesnymi mieszkańcami tamtej ziemi. Co ciekawe, w Księdze Liczb w czasie proroctwa Baalama, które miało być wypowiedziane przeciw Izraelowi na polecenie króla Balaka, a stało się błogosławieństwem Izraela, Amalekitów określa się jako pierwszy z narodów. Co ciekawe, w 10 rozdziale Księgi Rodzaju wśród potomków Noego nie pojawia się imię Amaleka. Józef Flawiusz w swojej historii twierdził, że Amalek osiedlił się w Gobolitis i dlatego właśnie tamte tereny są nazywane krainą amalekicką. Według badań archeologicznych ten lud zamieszkiwał północną część Półwyspu Synajskiego, a także tereny Negeb na południu Kanaanu. Ponieważ Amalekici, będący ludem koczowniczym, byli znani z uporczywej wrogości wobec Izraelitów, walka między owym plemieniem czy narodem a synami Izraela trwała przez setki lat. Samo określenie tego narodu pochodzi z hebrajskiego korzenia amal, co znaczy porwanie lub praca, i może wskazywać na ludzi znanych z ich uciążliwej natury, a nawet wrogości. Wróćmy zatem do wydarzenia opisanego w kilku wersetach 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Na wieść o zbliżającym się niebezpieczeństwie Mojżesz wydaje rozkaz Jozuemu, aby przygotować się do walki. Oczywiście Jozue, jako jeden z książąt rodów Izraela, ma ku temu prerogatywy wynikające nie tylko z faktu swojej odwagi lub pochodzenia, ale także ze względu na to, że jest on człowiekiem zaufanym. Jest tym, o którym później będziemy czytać, że przebywa w wybudowanym według wskazówek Mojżesza i na polecenie Boga namiocie spotkania nawet dłużej niż sam Mojżesz. Spędza tam więcej czasu w obecności Boga. Jozue ma zgromadzić najdzielniejszych wojowników i stanąć do walki z Amalekitami. Co będzie robił Mojżesz? Oto ja będę stał gotowy na szczycie wzniesienia, w moim ręku będzie laska, którą czynione były znaki przed Panem. O ile w Biblii hebrajskiej usłyszymy słowa Mojżesza, laska Boga będzie w moim ręku, O tyle Targum precyzuje, że laska odgrywała bardzo konkretną rolę w działalności Mojżesza. Przypomina o tym, co się wydarzyło w Egipcie. I nie tylko, bo również, jak dobrze wiemy z ostatniego naszego spotkania, właśnie tą laską uderzył Mojżesz skałę, która rozdarła się, by wypuścić ze swojego wnętrza rzekę, która nasyciła spragnionych Izraelitów. Targum Neofiti podkreśli, że Jozue uczynił to, co mu powiedział jego mistrz i przygotował szyki do walki z tymi z domu Amaleka. Natomiast Mojżesz, Aaron i Hur wchodzą na szczyt wzniesienia. Wiemy, kim jest Mojżesz. Znamy też Aarona, nazywanego w tradycji Aaronem kapłanem, który jest starszym przyrodnim bratem Mojżesza i Miriam, pierwszym arcykapłanem ludu Izraela i protoplastą rodu kapłanów. Znamy tego człowieka jako tego, który opiekuje się swoim młodszym bratem, ale też podczas wędrówki po pustyni w kierunku ziemi obiecanej dwukrotnie występuje przeciwko Mojżeszowi. W tradycji rabinackiej Aaron funkcjonuje jako wyidealizowana postać, która miłuje pokój i dąży do pokoju, miłuje bliźnich i skłania ich ku Torze. Tradycja mistyków żydowskich umieszcza Aarona między siedmioma niewidzialnymi świętymi duchami, które gości się podczas święta Sukkot. To Aaron. Ale kim jest Hur? W Biblii hebrajskiej to imię pojawia się w odniesieniu do kilku osób. Ten, o którego nam chodzi, występuje w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb. Pojawia się także w Księdze Jozuego jako jeden z książąt izraelskich. Trudno dosłownie przetłumaczyć jego imię, ponieważ źródłosłów hebrajski wskazuje na dwa różniące się od siebie słowa. W tym kontekście narracji Księgi Wyjścia Hur jest przedstawiany jako jeden z przywódców wśród Izraelitów podczas ich podróży z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Według Józefa Flawiusza był on mężem Miriam, siostry Mojżesza i Aarona. Natomiast tradycja rabiniczna twierdzi, że nie był mężem, ale synem Miriam. Oprócz przywództwa jest on wymieniany jako rzemieślnik, a nawet artysta w swoim fachu. Wydaje się więc, że jest jedną z ważniejszych osób, którym ufa Mojżesz. Może chodzi również o te swego rodzaju więzi rodzinne. Jak się okaże za chwilę, jest bardzo pomocny i odgrywa całkiem sporą rolę w tym zwycięstwie, które zostanie odniesione nad Amalekitami właśnie w czasie bitwy pod Refidim. Warto również wspomnieć, że człowiek ten jest przedstawiany jako ktoś odznaczający się szlachetnością i czystością intencji. Być może to właśnie sugeruje nam źródłosłów jego imienia, który możemy przetłumaczyć jako Biel. Wróćmy jednak do 11 wersetu 17 rozdziału. Jozue prowadzi walkę z Amalekitami, a Mojżesz się modli. Tradycja żydowska podkreśla, jak wielkie znaczenie w tej modlitwie Mojżesza miały ręce podniesione do góry. Jeśli Mojżesz opuszczał ręce, albo według przekładu targumicznego wstrzymywał swe ręce od modlitwy, wówczas Amalekici mieli przewagę, a Izraelici padali od miecza. Wzniesienie otwartych rąk ku górze, tak zwany gest oranta, czyli człowieka modlącego się, jest obecny również w dzisiejszym kościele. Wystarczy spojrzeć na liturgię, kiedy ten, który przewodniczy modlitwie zgromadzenia, wznosi swoje ręce, często w postawie otwartych dłoni skierowanych ku górze lub w kierunku tych, za których się modli, by pokazać, że jego ręce są puste, że są otwarte na przyjęcie każdej możliwej łaski i że są one odzwierciedleniem serca, o którym apostoł narodów w pierwszym liście do Tymoteusza w 8 wersecie 2 rozdziału powie: chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Modlitwa, w której nie chodzi o przepchnięcie własnych racji, stanięcie przed Bogiem, którego nie trzeba przekonywać do tego, by nam błogosławił, którego nie trzeba jakoś zmanipulować, namówić, wytłumaczyć mu rzeczywistości i potrzeby, że to właśnie my powinniśmy otrzymać błogosławieństwo. Chodzi o modlitwę, która jest spotkaniem, spotkaniem pokornym, czyli prawdziwym, bo wiem, z kim rozmawiam, wiem, kim jest ten, przed którym staję na modlitwie. Jest to jednocześnie spotkanie i dialog z tym, który kocha nas najbardziej na świecie i który naprawdę dla naszego życia, dla naszej codzienności chce wszystkiego Bożego. Ten gest wzniesionych rąk jest też często nazwany gestem zaufania. Ręce Mojżesza były zaufaniem. Ślady tego przekonania można również znaleźć w jednym z polskich tłumaczeń przywołanego przeze mnie przed momentem fragmentu pierwszego listu do Tymoteusza. Chcę, by mężowie modlili się na każdym miejscu tak, iżby podnosili ręce szczere, bez gniewu i zwątpienia. Jozue prowadzi walkę. Jezus walczy. Mojżesz ufa. Mojżesz wierzy, że Ojciec Niebieski zatroszczy się o swój lud. Ale sami dobrze wiemy, że nasze siły są ograniczone. I czasami brakuje nam zaufania. I wtedy czytamy o bardzo sprytnym pomyśle, na jaki wpadają Aaron i Hur. Wzięli kamień, położyli pod Mojżesza, on na nim usiadł. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce. I tak ręce Mojżesza były wzniesione na modlitwie aż do zachodu słońca. I doda nam jeszcze Targum Neofiti, wspominając wiarę sprawiedliwych ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz wspominając wiarę sprawiedliwych matek Sary, Rebeki, Racheli i Lei. Tradycja targumiczna łączy modlitwę Mojżesza z wiarą trzech patriarchów Izraela, tej wielkiej trójki, Abraham, Izaak i Jakub. Pojawiają się też cztery matki Izraela, Sara, żona Abrahama, Rebeka, żona Izaaka, a także Rachela i Lea, żony Jakuba. Nie trudno się domyślić, że efektem musiało być zwycięstwo Izraelitów. Wyniszczył Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Lub, jak przeczytamy w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, przepędził Jozue Amaleka i wszystkich jego ludzi, rażąc ich ostrzem miecza. Co ciekawe, autor biblijny dodaje nam w kolejnym wersecie bardzo konkretne polecenie, jakie tuż po bitwie przekazuje Bóg Mojżeszowi. Opisz to wszystko w księdze ku pamięci potomnych i powiesz to uszom Jozuego, że mianowicie na całej ziemi rozciągającej się pod niebem wymarzę pamięć o Amalekicie. Co prawda podczas lektury Biblii napotykamy na jeszcze inne konflikty zbrojne między ludem Amaleka a ludem Izraela. Choćby w 14 rozdziale Księgi Liczb, kiedy role się odwracają i to Amalekici zwyciężają Izraelitów. Co jest konsekwencją nieposłuszeństwa ludu wobec Boga i Mojżesza, o czym powiemy sobie jeszcze później. Mamy także w okresie sędziów kilka wojen Amalekitów z Izraelem, i w czasach królewskich, zarówno jeśli chodzi o pierwszego króla, Saula, jak i jego następcy, Dawida. I dopiero w pierwszej Księdze Kronik, w 4 rozdziale, przeczytamy, że za czasów króla Ezechiasza 500 ludzi z pokolenia Symeona wytępiło pozostałych Amalekitów, którzy mieszkali w górach Seiru. Warto jeszcze zajrzeć do 16 wersu 17 rozdziału Księgi Wyjścia w redakcji Targumu Neofiti. Mojżesz mówił: przysięga wyszła spod tronu chwały Pana na wszystkie wieki. Pierwszy król, który powstanie z pokolenia Beniamina, to będzie Saul, syn Kisza. On będzie prowadził wojnę z domem Amaleka, zabijając królów i władców. A Mardocheusz i Estera wymarzą, co po nich zostanie. I Pan zarządził w swym słowie wymazać pamięć o Amaleku na wszystkie pokolenia. Ten dodatek targumiczny, który znajdziemy w kilku ważniejszych manuskryptach, zwraca uwagę na postaci Mardocheusza i Estery. Odwołanie jest bardzo konkretne, ponieważ Haman, który planuje zagładę Żydów, jest nazywany przez autora tej księgi Agagitą, co wskazuje na jakiś rodzaj związku z zabitym przez Samuela królem amalekickim Agagiem. Przeczytamy o tym w 15 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Oczywiście po wygranej bitwie Mojżesz zbudował ołtarz na cześć Pana i nazwał go Pan moją ucieczką, gdyż Pan niewidocznym ramieniem walczyć będzie z Amalekitą z pokolenia na pokolenie. Warto jeszcze na koniec zapytać o powody tej niechęci, czy nawet nienawiści między narodem Amalekitów a narodem izraelskim. Czy chodziło o te przekazywane z pokolenia na pokolenie zadry i zranienia serca, jakie nosił Ezaw w stosunku do swojego o kilka minut młodszego brata Jakuba? Czy były to tylko w cudzysłowie zwyczajne wojny o terytorium? Czy może zdarzenie z 17 rozdziału Księgi Wyjścia jest dla nas wskazówką przeżycia Wielkiego Postu? By wzniesione do Boga otwarte ręce były tak jak ręce Mojżesza, znakiem naszego zaufania. By modlitwa, która wydobywa się nie tylko z naszych serc, ale jest również umacniana i potwierdzana przez gesty naszego ciała, przypominała nam o tym, że Bóg chce poradzić sobie z każdym niebezpieczeństwem, jakie możemy napotkać na drodze ku zbawieniu. Czy to będzie niebezpieczeństwo, które przyjdzie do nas od frontu, czy takie pokusy, które będą czaiły się gdzieś za naszymi plecami i będą próbowały nas spowolnić w naszej drodze do nieba. Dobrze jest o tym również w najbliższych dniach trochę więcej pomyśleć. I takiego właśnie czasu. Czasu na modlitwę, czasu na zaufanie, czasu na doświadczenie troski i miłości Boga. Życzę każdemu z nas, siostry i bracia. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Ludzi Boga.